teraz. Nie, nie, bo myślę, że myśmy zainteresowani to słyszeli. Słyszeliśmy od pani, że jest to mapa późnoantyczna, przedstawiająca sieć transportu publicznego, tak? Rzymskiego. Okay. Czy ktoś z Państwa ma inne zdanie? Bo takie pytanie też było gdzieś tam na kartkówce. Czy mamy do czynienia z oryginalną mapą późnoantyczną? Co sugerowało, by odpowiedź pani Magdaleny. Znaczy, nie tyle inskrypcja, kopia. A dobrą sprawę, bo rzecz jest trochę bardziej skomplikowana. To, co mamy, rzeczywiście ma pochodzenie średniowieczne. Czy tam pani Julio, gdzieś pani dotarła, z którego wieku to może pochodzić? Wieku, bo o roku nie możemy mówić. Nie, nie. To, co my mamy. Powiedziała pani, że średniowiecze. I ja się zgadzam, to jest średniowieczne. Nie, 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 nie. To pewnie to mówi pani o nowożytnych wydaniach. Pewnie. To ja państwu udostępnię. Zaraz powiem, co tam się dzieje. Jeszcze ktoś tutaj. A pani Barbara się zgłasza jeszcze. Pani Barbaro? Już tutaj idę. Okay. To jest jedna z dat, która tradycyjnie jest w tej mapie przypisywana jako data dokładna, ale dzisiaj jakby z tej daty dokładnej się rezygnuje, z tej z dokładnego roku. Mówi się raczej o XIII wieku. Tak jak tutaj jest. Natomiast to, o czym mówi pani Julia, tutaj mamy dwa wydania tej mapy. Bo to jest rękopis oczywiście. To jest mapa rękopiśmienna, wykonana na pergaminie, dosyć długim zresztą, z kilku płatów tego pergaminu. Natomiast 1598 to jest wydanie tej mapy, i tu mamy faksymile. A tutaj z XIX wieku mamy nowsze wydanie po prostu, czyli w druku, nie? Taką kopię drukowaną tej mapy. Natomiast oryginał jest XIII-wieczny. Niektórzy nawet mówią późny XII wiek. Ale XIII wiek jest tak powszechnie uznana. Natomiast z ustalania dokładnej daty obecnie się rezygnuje. Jak ma się to do tego, co powiedziała pani Magdalena, że mamy mapę antyczną? Pani Klaudio, widzę, że jest z nami znowu pani Piesek. Bardzo, bardzo go pozdrawiamy. Pani Alicjo, może jak pani myśli, jak to się ma do tego, co powiedziała pani Magdalena, że to jest mapa antyczna, późnoantyczna? Korona jest XIII-wieczna. Jak pani rozumie te zaczątki mapy? Ale tutaj pani myśli jakby o fizycznej postaci tej mapy. Czyli pani myśli, że mieliśmy pewną mapę i z czasem na przykład zamazywano niektóre rzeczy, dopisywano. Okej. Ale uważa pani, że materialnie ta mapa istniała w jakiejś postaci w późnym antyku, tak? Znaczy ten egzemplarz, który mamy, tak? No nie, 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 nie. Mapa została wykonana w średniowieczu, została wykonana w XIII wieku. Natomiast to, co może pani chodzić, ale widzę, że pani o to nie chodziło, i to, co może chodzić pani Magdalenie, to pochodzenie danych zawartych na tej mapie. To znaczy informacji. I tutaj mamy pełną zgodę. Pani Julio? Jeszcze raz pani Julio? No i stąd mówi się, że jakby część tych informacji pochodzi na przykład z IV wieku. Ale ja pokażę Państwu coś innego, skoro już mówimy o chronologii. Miałem potem, ale teraz Państwu pokażę. O. Tak. To jest nasza mapa, nie? No to chwilkę zajmie, bo to tak trzeba. O, właśnie. Tu mamy to Konstantinopolis, prawda? To, co powiedziała nam przed chwilą pani Julia. No i faktycznie tej nazwy nie można było użyć przed około połową IV wieku. Ale spójrzmy na przykład na takie dane. Myślimy się tu dobrze trafię. Tu mamy takie miasto Neapoli. 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 No, spójrzmy, to jest Półwysep Apeniński. No, znaczy to, nie? Tak to wygląda. W ogóle jest w ujęciu równoleżnikowym. Stąd nie wiem, jak miałaby wyglądać siatka naniesiona na tę mapę, nie? Kiedy on de facto ma ujęcie południkowe. Ale mamy nasz Neapoli. Ale mamy też tu naniesioną taki odcinek, to jest taka droga jak Herklanum, czy właśnie Herklanium konkretnie. I jeszcze ciekawsze, Pompeis, Pompeis pod Neapolem. To jest w ogóle cała skala w żaden sposób niezachowana. Całość tego to jest Zatoka Neapolitańska, tak rozległa, jeśli porównać ją na przykład z innymi obszarami, które są przedstawione na tej mapie, nie? To jest na przykład Sycylia, nie? Sycylia. Mniej więcej taką samą rozciągłość jak Zatoka Neapolitańska. Widzimy, że w ogóle nie o to chodzi. Ale z czego może. Pompeis mamy. Mamy także Stabios, to jest Stabia, ale mniej znana miejscowość. No ale mam też to Herklanium, czyli Herkulanum. To są za miejscowości? Pompeje, Herkulanum. Myślę, że. To pani Julia mówi, tak? Bo ja teraz patrzę na mapę, nie widzę państwa. To pani Julia, tak? A pamięta pani, czy może pani sprawdzić, kiedy zostały zniszczone? Bo to być może słyszę, że to gdzieś idzie, ale nie widzę. Proszę sprawdzić, kiedy zostały zniszczone Pompeje. Nasze jady, prawda? One są na tej mapie. I Herkulanum i Stabie to także są miejscowości zniszczone w tym samym wybuchu Wezuwiusza. Czyli cały ten obszar tutaj taki bardzo rozległy. Więc te informacje nie mogą pochodzić z IV wieku. Bo to też nie były, można powiedzieć, okej, okay, ale to były miejscowości takie, które no tak się w kulturę jakby antyczną wbiły, tak były w niej znane, utrwalone mitem czy inaczej, no że zamieszczano je po prostu dla zachowania tradycji. Ale nie. To były miejscowości niewielkie, bez żadnej świetnej historii. Ich obecność na tej mapie świadczy tylko o tym, że część danych na tej mapie pochodzi z I wieku. Sprzed wybuchu Wezuwiusza. Zatem mamy na jednej mapie dane i z I wieku naszej ery i dane, które, jak powiedzieliśmy, nie mogą być starsze niż wiek IV. A jeszcze zerknijmy tu gdzieś tak, trochę dalej na wschód sobie zerknijmy. Tutaj tak jest. Nie wiem, czy Państwo są w stanie odczytać, czy mają Państwo jakiś pomysł. Może ktoś spróbuje trochę. Oczywiście są skróty znowu. Może Pani Klaudio, jest Pani w stanie na przykład, bo to słowo na przykład nie jest skrócone. Byłaby Pani w stanie tak zaryzykować jakieś odczytanie tego słowa? Blisko, blisko. Tak, desertum, desertum. Ale to chyba pani Barbara, prawda? Tak. I co to może znaczyć, pani Barbaro? Pustynia. Tak. Tak jest. No i potem mamy skrót. No, to jest kwam. Kwam. Quadraginta annis erra ve, tu mamy skrót znowu r, un jest skrócone, erraverunt fili, to jest taki skrót nomen sacrum, fili Israel ducente Moise, no, żeby nie udźwignąć Moise, czyli desertum quam quadraginta annis erraverunt fili Israel ducente Moise. Może pani Barbaro, skoro my rozmawiamy, może pani spróbuje całość, przynajmniej częściowo rozszyfrować? Dokładnie. Ducente. To jest participium. Presentis activi, nie? Tak. Duco ducere, duxi ductum. Nie? Tak jak dux, ducis też rzeczownik. Przewodzić. Przewodzić, nie? Tak, wiedzeni przez Mojżesza, na przykład, pod przewodnictwem Mojżesza, jasne. A tu w ogóle mamy takie. Tu mamy słowo mons, na przykład tu mówimy mons, mons sina. Y czytane, czy taki, prawda? Tak. Czyli góra Synaj. Jesteśmy na Synaju w ogóle. No, na Synaju to wygląda dziwnie. Ale mamy tu informację natury biblijnej. Jak pani myśli, może wrócę do pani Klaudii. Pani Klaudio, jak pani myśli, kiedy na takiej mapie świata w sumie mogą pojawić się informacje o pustyni, po której błądził lud Izraela pod przewodnictwem Mojżesza? Z jakiego okresu? Mogła to być późna starożytność, ale na pewno nie wcześniej niż ta tradycja biblijna stała się tradycją państwową Cesarstwa Rzymskiego, prawda? Czyli to znowu, to nie może być informacja z pierwszego wieku naszej ery, na przykład. Nie dlatego, że jakby nie było wtedy ludzi, którzy wierzyli w to, że Izrael był prowadzony przez Mojżesza, tylko dlatego, że to nie była tradycja, która należała do dziedzictwa warstw panujących, które takie mapy zlecały. To się mogło stać najwcześniej w IV wieku, kiedy cesarstwo przyjmuje chrześcijaństwo. Kiedy cesarz przyjmuje chrześcijaństwo, kiedy warstwy wykształcone przyjmują chrześcijaństwo. A zatem mamy tradycje z różnych okresów. Dziękuję Pani Klaudio bardzo. Na chwilkę tutaj wrócę do Pani, też twarz pokażę swoją. Jest z nami Pani Magdalena, bardzo się cieszę, Pani Magdaleno. Pani Elizaweto. Więc w takim razie, skoro mamy dane z IV wieku, z I wieku, no powiedzieliśmy, że mapa fizycznie jest średniowieczna. No to o co może chodzić, kiedy mówimy, że mamy mapę, która pochodzi ze starożytności? O czym możemy myśleć? Jak to rozumieć? No nie, bo ona została stworzona w średniowieczu, ta mapa. Natomiast powiedzieliśmy, że informacje mogą pochodzić, niektóre pochodzą z pierwszego wieku. No i na pewno nie zostały dodane później, bo te miasta przepadły. Nie? Tak. O tej mapie możemy powiedzieć, że jest mapą antyczną na takiej zasadzie, że ona zawiera informacje pochodzące z antycznych źródeł, z antycznych map. Stąd też traktujemy często jako źródło do poznania późnego antyku. Ale jak widzimy, ona nie jest kopią żadnej konkretnej antycznej mapy. Przynajmniej nic o tym nie wiemy. A jeśli jest kopią jakiejś mapy późnoantycznej, to ta mapa nie jest obrazem świata w danym momencie, ale jest zbiorem informacji zaczerpniętych z różnego typu map, pewną kompilacją danych geograficznych, antycznych, ale bardzo różnorodnych. Na takiej zasadzie możemy mówić, że jest mapą antyczną, że służy nam do poznania antyku i służy, ale jako obiekt, o ktoś coś napisał, ale jako obiekt jest mapą średniowieczną, pochodzi z średniowiecza. A, pani Alicja musi na chwilę odejść. Dobrze, jak pani będzie mogła, niech pani do nas wróci. Tak samo jak mówiliśmy o mapie Ptolemeusza, pewnie państwo to pamiętają, że Ptolemeusz żył w II wieku. Mapa, jakaś mapa świata w oparciu o jego dane została wykonana w V wieku, ale to, co mamy, to znowu jest mapa średniowieczna. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację i ta mapa Ptolemeusza, którą oglądaliśmy, także była troszeczkę uzupełniona. Prawda, tam oglądaliśmy te Grenlandię na północy, prawda? Uzupełniona w XV wieku. Tu mamy do czynienia z sytuacją bardzo podobną. Ok. Pani Magdalena nam powiedziała, że to jest mapa drogowa, tak? Mapa poczty, czy mapa dróg publicznych. Coś takiego pani powiedziała, pani Magdaleno? Czy ja coś przeinaczyłem? Oczywiście. Pani Marcelino, panią zapytam, jak to rozumieć, że to jest właśnie droga pewnego, jest to mapa dróg publicznych i transportu publicznego. Tak zwany cursus publicus, to się nazywało po łacinie. Jest, po taką jest, tak. Tak. I to jest, tam gdzieś było pytanie, jaka jest różnica między mapą Ptolemeusza, czy tą mapą wykonaną na podstawie danych Ptolemeusza, a tą mapą? I jakby pani tę odpowiedź ujęła na takie pytanie? Choć w kontekście tego, co pani powiedziała. To jest taka różnica jak między opisem Herodota czy Pomponiusza Meli a Periplusem Skylaksa. Tak? Tu mamy dzieła literackie. Tamte służą pewnej opisaniu świata, pokazaniu pewnych jego atrakcji też, ale nie celom praktycznym. Celom praktycznym służy Periplus. Mapa Ptolemeusza podobnie służy ukazaniu świata, ma charakter edukacyjny, ale nie pokazuje danych praktycznych. Natomiast mapa, tabula, ta konkretnie, służy celom praktycznym. Miała służyć celom praktycznym. Ta mapa i mapy, na podstawie których ją wykonano. I teraz znowu udostępnię Państwu obrazek. Czyli tę naszą mapkę, nie? Gdzie jest ten nasz Rzym? No, tu jesteśmy w Antiochii, to bez znaczenia, ale najłatwiej to widać w Italii. W bardzo długiej Italii. Mamy, proszę Państwa, właśnie te linie to są drogi. To są konkretne drogi, przez kolejne przystanki. Ale mamy też, proszę Państwa, cyfry. To są cyfry rzymskie, oczywiście. One nie zawsze się pojawiają. Dane są niekompletne. Ale bardzo często przy drogach mamy nazwę i cyfrę. Odcinek. No, odcinek ma swoją nazwę. I ma swoją cyfrę. Jak Państwo myślą, o co tutaj chodzi? Zawsze o te cyfry, o co tutaj chodzi? Tak, to jest długość tego odcinka. Tak, to jest długość tego odcinka. W milach rzymskich. Mila rzymska to jest 1480 metrów. Więc ta mapa ma bardzo praktyczne przeznaczenie. Ma pokazać, ile nam zajmie droga. Państwo zobaczą, no nie dla wszystkich odcinków te dane są, ale dla bardzo wielu, zwłaszcza w Europie, tak. I teraz pokażę Państwu pewną stronę, zresztą którą też Państwo widzieli już, może widzieli, bo była w linkach, więc do Moodle'ów się udaje. No tutaj to poptować. Mhm. to chyba było tutaj. Musisz załadować. O mnie zwije, prawda? Już się załaduje. Trzeba się ładowała jeszcze. O, jest, dobrze, dobrze. Omnezwije to być może Państwo są w stanie to przetłumaczyć. Pani Magdaleno, co to ma znaczyć? Omnezwije? Po łacinie? Jakiś pomysł? Okej, okay, dobra. Nie zbyt się wydaje skomplikowane. Pani Marcelino, ma Pani pomysł? Co to może znaczyć? Omnezwije? Drogi. A omnes? Wszystkie drogi. Nie, wszystkie. Wszystkie drogi. Omnis, omnis. Wszystek, nie? Gdzie to ja jestem? Jestem tutaj. Nie, gdzie jestem, bo zgubiłem. Omnes, wszystkie drogi po prostu. Strona jest niemiecka, więc trzeba by znać niemiecki. Ale może powiedzieć, to jest. Planer podróży. Rzymski planer podróży. Bo to są, proszę Państwa, te trasy, które są na tabula Poettingeriana, naniesione na obecną mapę Europy, więc tak, tu można by nanieść siatkę geograficzną z wszystkimi punktami, z ilustracjami i tak dalej. To jest ten odcinek między Rzymem a Neapolem, to jest Zatoka Neapolitańska, którą oglądaliśmy, prawda? Właśnie. Napoli. Okej. I możemy co zrobić na przykład sobie? Bo strona jest bardzo fajna. Czy ona pokazuje pierwszy zasięg tej mapy? Nie widzimy, że ona obejmuje nie tylko Imperium Rzymskie. A jeszcze może takie szybko pytanie. Dlaczego to jest na szaro? I dlaczego też na przykład tutaj ta część jest na szaro? Bo to, dokładnie ta część szara odpowiada temu szaremu kawałkowi tabuli. Miałem Państwo jakiś pomysł? Wyczytali Państwo? Tak, znaczy tak. Tak, Pani Elizabeto. To jest jakby fragment mapy, ten skrajnie lewy arkusz, który zaginął. On jest rekonstrukcją tylko, więc tu nie mam oryginału. Ale proszę zobaczyć, co tu możemy fajnego zrobić? Możemy napisać to tak. To jest planer tras. To jest taki planer turystyczny. Okej, okay, Roma. Wybieramy miasto Roma. Chcemy ruszyć z miasta Roma. Do miasta. To tam dla Antiochii, więc zobaczmy do Antiochii. Żeby gdzieś dalej, nie? Antiochia. O wskazanie tego miasta też prosiłem. Antiochia. Tak, tutaj Antiochia, czyli nazwa antyczna. Antakija to jest współczesna nazwa turecka. Pokaż. Czy Iter Brevissimum, to jest fajna zabawa. Najkrótsza droga. I pokazujemy nam najkrótszą drogę w oparciu o szlaki, które właśnie znajdują się na tabula Poettingeriana. Jest to na żółto. No i tak mam tak jak Google Maps. Dokładnie tymi szlakami nas tutaj prowadzi, prawda? Lądem. Pokazuję oczywiście tylko szlaki lądowe. Najkrótszy lądowy szlak do Antiochii wiodłby tak. Ale zwróć uwagę, jest też fajny licznik. Czyli od Rzymu do Antiochii. W sumie ile tysięcy kroków nam to podaje? Tak, 1830 tysięcy kroków. Bo to mogą być takie ligi galijskie, bo to jest dla zachodniej części imperium, ale nas tutaj nie dotyczy. Ale najciekawsze jest to. W dni. Przelicza te jakby tysiące kroków na dni. 123 dni ta podróż by zajęła piechotą. No i to jest już konkretna informacja, uważam. I tutaj mamy też schemat, tak jak właśnie w jakimś takim planerze, Google Planerze, jakby tutaj iść, przy miejscowości, gdzie przekraczamy rzeki. Bardzo, bardzo fajna stronka, uważam. Jeśli Państwo będą gdzieś coś zbadali, na przykład w pracach czy z innej potrzeby, odległości między miejscowościami w państwie rzymskim i ile czasu zajmowało dotarcie z jednej do drugiej, można się właśnie posłużyć tym planerem. No to jest bardzo ciekawe. I to jedna z tą, którą chciałem Państwu pokazać. Czy ktoś tu była, tylko ja to w ciągu tygodnia umieściłem tutaj ten wykaz. I jeszcze jeden link, bardzo ciekawy, proszę Państwa, bardzo ciekawy, który nam tu ułatwi i Państwu ułatwi różne poszukiwania. Inna klasa. To jest taka strona francusko-angielska. I tutaj nam pokazuje właśnie poszczególne te arkusze tej mapy. Widzimy, jest 11, ten 12 to jest ten zaginiony, nie? Oczywiście ten pierwszy to był ten zaginiony. I pokazuje, jak te arkusze, one są tutaj u góry. I to są te zdjęcia, nie? To są te zdjęcia po prostu. Jak różne obszary one obejmują, że one nie są sobie równe. I jak dziwnie trzeba byłoby poprowadzić południki, czy takie niby południki, aby pokazywały rzeczywiste relacje na mapie. Na przykład tutaj ten arkusz ostatni, jak wielki obszar on obejmuje, nie? I w ogóle ta strona jest bardzo ciekawa. Już mam chyba pewne rzeczy przeczytać na temat jej źródeł i tak dalej, i tak dalej. Ale przed wybierzmy, chcę pokazać, jak to działa. Bierzmy sobie to, co nas najbardziej interesuje, czyli najdalszy wschód, krańce świata, tam zbliżenie na krańce świata. Myślę, że można jeszcze tutaj przybliżyć. O, na fragmenty wybrać. I tak to wygląda. Zaraz przyjrzymy się temu w ogóle na mapie, w naszym obrazku, ale możemy zobaczyć o transkrypcję. Zwróćcie uwagę. O. I tutaj autorzy tej strony pokazują nam, jak można identyfikować te obiekty na mapie obecnej, znaczy na dzisiejszej przestrzeni geograficznej. No i widzimy, opis jest po angielsku i po francusku, także tutaj dla wszystkich zainteresowanych. Tak. All section. To sobie zerknijmy. Jeszcze można, jeszcze bliżej widzę. Kliknąć sobie. Mam transkrypcję. Persepolis Commercium Persarum. I tu mamy także już nazwę. Tutaj tą standardową nazwę. I mamy też przekład. Można na francuski zamienić też język, jeśli ktoś by chciał. W ogóle na francuski. A sobie zobaczmy na przykład tutaj. To tu, nie wiem, czy tutaj nie, tu jest Liguria. To nie. Rozpadane. Nie wiem, no, który jest Rzym. Chyba tu jest Rzym. Tutaj chyba. Tak, tu jest Rzym. Chodzimy sobie na Rzym. Jeszcze sobie zbliżenie. Transkrypcja. No i właśnie. Mamy Rzym, Roma, Hostis, Ostia. Pięknie narysowana też. To jest właśnie port w Ostii. Rzymski port w Ostii. No więc bardzo zachęcam się do tego linku, do czytania tego linku. On tu pozwala tę mapę bardzo dobrze zrozumieć. Nawet jak się tam łaciny za bardzo, samemu nie bardzo. Skądinąd, tak wydaje mi się też, że to zwracam do Państwa. Rzeczywiście, chyba liternictwo, czyli krój pisma na tej mapie, na tabula Peutingeriana jest łatwiejszy niż na mapie Ptolemeusza, na tej 15-wiecznej, no ale nadal. Oczywiście, to jest minuskuła karolińska, tak się to pismo określa fachowo. No nadal ono nie jest tak bardzo czytelne dla niewprawnego oka, więc ta strona może być pewnym ułatwieniem. Dobrze. Jest pani Alicja już z nami, super. Pani Alicja, teraz panią zapytam. Teraz przywołam znowu obrazek, całą mapę. Żeby było gdzieś tam pytanie, jak wygląda ten świat według tabula? Jaki jest on? O, to jest cały świat. Trochę taki podłużny. No tak, no nie próbuję naśladować kuli, ale jakby pani powiedziała, jakie są proporcje różnych części tego świata? bo one nie odpowiadają proporcjom fizycznym. A jak pani myśli, dlaczego tak jest? Jakby to pani mogła wytłumaczyć? Jakby to pani mogła próbować wytłumaczyć? Nie wiem, czy pani mnie widzi, bo może pani nam przełączać też na kamerkę, na podgląd kamerkowy. Ja kręcę głową, że nie. Ptolemeusz żył wcześniej i on wiedział, mniej więcej oczywiście, jakie są powierzchnie oceanów. Rzymianie to wiedzieli, wiedzieli, jak długo płyną. To nie o to chodzi, jaka jest wiedza o świecie, ale chodzi o to, do czego ta mapa służyła. No, jako bardzo konkretna pomoc w transporcie. A czy w transporcie morskim? No właśnie. Podróży lądem. No więc jaki to może mieć związek z kształtem tej mapy i z zawartością tej mapy? Tak. Chodziło o to, no po co zajmować mapę pustą przestrzenią oceanu, która jakby dla celu powstania tej mapy jest niepotrzebna, jest zbędna. Zobaczyć, jak to wygląda Morze Śródziemne. To jest ta kreska. To jest wszystko Morze Śródziemne. To. To. A teraz zapytam. Dziękuję, w ogóle dziękuję, Pani Alicjo. Pani Julio, może zapytam. Pani Julio, a ta kreska, co to jest ta kreska niebieska? Jaki to jest akwen? Nie wiem, czy Pani to widziała, ja powiększę trochę, bo to możemy się zbliżyć. Co to może być za kreska? Jak to jest wszystko Morze Śródziemne, to co to jest za kreska? Absolutnie nie, bo w ogóle nie ma. A dlaczego? No bo tam nie podróżowano, nie obejmował Bałtyku czy Europy Północnej, w ogóle rzymski system dróg. Mapa Ptolemeusza to pokazuje, bo mapa Ptolemeusza ma pokazać cały dany świat. Ta mapa ma pokazać, jak się poruszać. Nie. To jest Morze Śródziemne. To. Czyli, a to może się widać łączy z Morzem Śródziemnym. Co to może być? Morze Czarne, nie pani Julia, słyszałem z tła dobrą odpowiedź. Pani Elżbieto, super. Tak, to jest Adriatyk. Czyli to, co jest między Adriatykiem a Morzem Śródziemnym, to co to jest, pani Elżbieto, co to w takim razie będzie? Tak, Italia. To jest Italia. O. Teraz muszę sobie przypomnieć, kogo tam jeszcze mamy. Pani Barbaro, a na przykład to, co to jest? Co to za ląd? Sycylia jest tutaj. Jako wyspa. Dziwny kształt, prawda? W dziwnym miejscu. A to jest, widać, część lądu stałego, pani Barbaro. Co to może być? W tej naszej orientacji tu jest Rzym, tu jest Konstantynopol. Tak, to jest Grecja, to jest Peloponez, dokładnie. Jak sobie damy zbliżenie, zbliżenie, to tutaj mamy Atenas, takie miasto. Atenas, Ateny, czyli, prawda? Megara, Patras i tak dalej. Jasne. Właśnie tutaj mamy. To są Wyspy Jońskie w ogóle, w taki dziwny sposób ujęte. To jest Kefalenia. To jest Sycylia. No właśnie widzimy, że proporcje są w ogóle zachwiane, nie? O, tutaj mamy, zobaczcie, bo tego szukałem właśnie. Sardynia i Korsyka. W dziwny sposób są one pokazane. U nas Sardynia i Italii w takim ujęciu, nie? Ta mapa w ogóle nie próbuje odzwierciedlić kształtu lądów. Czy wzajemnego ich położenia. Próbuję w bardzo ograniczony sposób. To nie jest jej celem. Ok. No i czyli tu dalej mamy Morze Śródziemne. Tylko tu jest Konstantynopol. To jest pani. Muszę pamiętać, bo ja państwa teraz nie widzę. Pani Marcelino, skoro tu jest Konstantynopol, to co to jest? Tutaj ten kawałek morza. Pani Marcelino, co to może być? Mogę tu nawet przybliżyć. Tu mamy Konstantinopolis, prawda? Tutaj mamy Insula Kretika, czyli Wyspa Kreteńska, czy Psu Kreta, nie? A co tutaj może być, nie? Konstantynopol, kawałek lądu? To jest cieśnina Bosfor właśnie, która oddziela. Jak ona jest szeroka w kontekście całej tej mapy. Skądinąd to wszystko, to jest właśnie to, co dzisiaj jest właściwie europejską częścią Turcji tutaj, nie? A to jest Morze Czarne, to jest Morze Czarne. Takie płaskie, nie? Z różnymi jego zatokami. I potem może idziemy dalej, dalej, tutaj się toczy, proszę zobaczyć, aż, uwaga, aż do końca. Tu jest, nie wiem, czy to widać, widać, Insula Rodos. Tu jest Rodos w taki sposób pokazane. Tutaj mamy jak ostatnią. Ins, ula, to słowo insula, czyli wyspa jest tak tutaj przyciągnięta. Ins, ula, Cypros, wyspa Cypr. Ona jest wielka, bo celem mapy jest pokazanie dróg na Cyprze, a nie tego, jak Cypr jest ułożony względem morza, które nie interesuje autora mapy. Tyle świata zajmuje. Tu się kończy, tu się Morze Śródziemne zaczyna, tu się kończy. A cała reszta Azji to jest tyle. Zwróćmy też uwagę, jak płaska jest Afryka, Europa Północna, więc nie jest celem autora mapy odzwierciedlenie wzajemnych proporcji lądów, czy też wzajemnego ich położenia. Celem jest pokazanie szlaków drogowych. Dobrze. Tam prosiłem chyba o odnalezienie kilku takich głównych miast, prawda? Ale to już pokazałem też, nie? Tutaj. To jest Rzym. Roma, stolica, prawda? Z portem w Hostis, która to była pokazana. Konstantynopol, druga stolica. Konstantinopolis. I bardzo ciekawe, że trzecim miastem pokazanym w taki sposób jako pewna postać to jest Antiochia. Tutaj właśnie jako jedna ze wschodnich stolic cesarskich w III wieku, istotna w IV wieku. I po prostu duże miasto. Ale te ikonograficzne przedstawienia miast, one dosyć są, powiem, arbitralnie na tę mapę naniesione. Bo na przykład nie ma miasta Aleksandria, które było drugim miastem imperium. Nie ma tego miasta na tej mapie w ogóle. I teraz oczywiście są różne teorie, dlaczego. Czy ta mapa jest niewykończona? Na przykład na mapach źródłowych była, czy z innych powodów. Mamy. O, teraz coś mi się tu zacięło. Mamy ten obiekt. I to jest bez wątpienia latarnia morska w Aleksandrii. Ale nie ma samej miejscowości. Powiedziałem, największe miasto świata śródziemnomorskiego po Rzymie jest tutaj nieobecne. Inne duże miasta są dosyć ciekawe, takich charakterystycznych właśnie. No bo jak widzą Państwo, pokazane są zasadniczo jako dom, jako zbiorowiska domów albo takich obwarowań, prawda? Na przykład Akwileja jest takim ważnym miastem. Akwileja, tutaj Ravenna, ważne miasto w IV-V-wiecznej Italii. Też obozy wojskowe z takich miast dużych to jeszcze tutaj była gdzieś Nicea. O! Nikomedia, stolica także cesarstwa w pewnym okresie, stolica Dioklecjana. A inne ośrodki, Nicea, także taka dosyć duże miasto, ważne. Miasto, gdzie zebrał się Sobór w 325. No ale powiedzmy, że to są ważne miasta, ale nie wszystkie ważne miasta na tej mapie zostały w ogóle pokazane. Teraz zaś przyjrzyjmy się, proszę Państwa, dużym ciekawostkom na tej mapie. Tym, co jest chyba, że to jest jakieś polecenie. Ja ominąłem, ale chyba nie. Tak, odszukujemy główne miasta. Właśnie tak. Najdalszy wschód. Pomoże nam w tym troszeczkę też ta mapa, być może, którą. Oczywiście ta stronka, którą przed chwilą otwierałem. Tylko nie mogę mieć otwartych dwóch stronek jednocześnie. Więc będę tak przeskakiwał, chyba że. Może po prostu pulpit Państwu pokażę. O, taka też jest możliwość. Pokażę Państwu pulpit. Pulpit, teraz Państwo zobaczą siebie przez moment. O, tu jest nasza stronka, nie? Więc zajmiemy się tą mapą. I jak widzimy, kogo zapytam? Może Pani Klaudio? Widzimy, jak daleko sięga ta mapa. Czyli gdzie są krańce świata tej mapy? To jest ten arkusz 11. No, do Chin. No nie, no, na granica indyjsko-chińska gdzieś. Do Chin nie sięga. Same Chiny nie. A pamięta pani, gdzie się kończył świat według Ptolemeusza? A czy było coś jeszcze dalej? Pokazywałem, że mogę to chyba uruchomić. Jesteśmy tutaj. Mapa Ptolemeusza. Jakaś ta mapa. Pobiera się na mapa. Jak się pobierze, ten otworzy. Lądem, tak. Nawet tam pokazywałem takie miasto położone najdalej na wschodzie. Nie wiem, czy pani to pamięta. Musimy poczekać chwilkę, aż to się pobierze. Nie wiem, czy to zakłada się pobiera. Bardzo, to musi być wina naszych modlów. Dajmy chwilę w tej mapie. Bardzo to jest wolne. No już prawie. Czy już? No prawie. Chcę Państwu pokazać jakby różnicę w horyzoncie geograficznym tych dwóch map, mimo że ta jest oparta na danych późniejszych. Chyba się powinna się otworzyć. Tutaj mamy Indię zasadniczą. A tutaj mamy port Kattigar. Kattigara. Jakimś lądzie, gdzieś daleko na wschodzie, prawda? Widzimy w ogóle, że ten ląd, ta mapa kończy się lądem. Tu nie ma żadnego oceanu. Tu mamy taki obszar, o którym mówiliśmy, że czym on może być. On się nazywał Aurea Hersonesus, złotym półwyspem. Mówiliśmy, jaki to mógł być obszar świata, proszę Państwa? Ten tutaj. Podłączcie. India Ultra Gangem Fluvium. Czyli Indie poza rzeką Ganges. Ale to nie jest ten półwysep indyjski, prawda? Rzeka Ganges tu uchodzi. Ganges. Czy to są Indie zagangesowe? Czy pani Klady, krótko mówiąc, niech pani powie, który świat jest szerszy? Ten z Tabula Poettingeriana, czy ten Ptolemeuszowy? Tak, świat Ptolemeusza jest szerszy. Tak. Jego mapa ma na celu pokazanie całego znanego świata. I o ile możemy mówić, że te elementy na północy są uzupełnieniami XV-wiecznymi, to te na wschodzie na pewno nie. Bo kiedy ta mapa była drukowana, nie znano jeszcze morskiej drogi do Indii. Tu jeszcze Europejczycy nie dotarli. Więc to się opierało na danych medycznych po prostu. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Tu mamy właśnie wyspę, o której mówiłem. Ta probana insula. Okay. A tu mamy gdzieś prawie że na końcu świata. Insula Taprobane. To jest ta sama wyspa. Drobna różnica w nazwie. Ale to jest to samo. Pamiętają Państwo, jaka to wyspa? Pani Barbaro, pamięta Pani może? Jaka to wyspa na końcu świata? Z jaką wyspą utożsamiamy ta probane? Może Pani głośniej, bo dobrze Pani powiedziała. Ceylon, tak, wyspa Ceylon. Tam, gdzie leży dzisiaj Państwo Sri Lanka. Tak jest. Gdzieś tam wyspa na krańcu świata. I sobie spójrzmy, co tam na tych krańcach świata jest. No jest w ogóle, są nazwy oczywiście różnych państw, czy ludów i tak dalej. Także są odległości. Mimo, że te drogi leżą już poza państwem rzymskim, także tu postarano się podać odległości. Ale co tu mamy? Mamy na przykład to jest templum, bo tu mamy skrót templum. Templum Augusti. W miejscowości Muziris. Najdalsza znana świątynia rzymska, założona zapewne przez, na pewno, przez kupców rzymskich, którzy docierali do Indii. Ten Muziris to jest, zaraz tutaj, tu wrócimy. To jest tutaj, na wybrzeżu Indii. I może sobie spójrzmy nawet w ogóle. O. Tak. Się nie da. Muziris, prawda? Muziris. To jest dzisiejsze Kanganore w Indiach. Sprawdźmy. Może Kanganore. Zwróćcie uwagę. To jest tu. Na zachodnim wybrzeżu Indii. To jest dzisiejszy stan Kerala. Shoma po India. Tutaj. No i tabula Poettingeriana, i to jest jakby, gdzie jest nasza tabula? Tutaj. To jest zasadne. Mówi nam, że właśnie tutaj, w stanie Kerala, była ta społeczność rzymska tak silna, że istniała świątynia Augusta. Mamy też znaleziska monet rzymskich z tamtego obszaru. Ale to jest koniec świata dla twórcy tabula Poettingeriana. Jeśli pójdziemy dalej na północ, oczywiście mamy, to piraci tam rzeczywiście mieszkają, no to wiadomo, na końcu świata musi być niebezpiecznie. Mamy ujście Gangesu. Tutaj. Mamy mniej lub bardziej historyczne góry i miasta. Ale mamy też taką inskrypcję, bardzo, bardzo ciekawą. I tu może ktoś z Państwa. Pani Magdaleno, spróbuję Pani odczytać, co tu jest napisane. Tu jest mało skrótów, tylko właśnie w jednym momencie jest skrót. Tak. Hik Aleksander, tak. Ta litera, jak Pani myśli, co to może być? Nie Fum, ale coś bardzo. Wszystkie litery są inne, ok. Czym się pani kojarzy? Nie, to jest pojedyncza litera. Responsum, to jest S. Responsum. To jest taki właśnie w tej minuskule S. Hic Alexander responsum. A tutaj? No, akcepit byśmy przeczytali, prawda? Tak. Jasne. I tutaj to jest pierwsza część. Jest Pani w stanie to przetłumaczyć jakoś? Hic? Co znaczy hic? Hic et nunc? Ktoś z Państwa pamięta hic, taki przysłówek? Nie słyszę, nie słyszę, chyba dobrze. Tutaj. Tutaj Aleksander. Tak, pani Magdaleno, a responsum? Może, no, akcepit może najpierw. Akcipio, akcipere, akcepi, akceptum. O, akceptum. Tak jak akceptacja. Co to jest akceptacja? To znaczy, że kogoś akceptuje. Dlaczego, że go przyjmuje. Że go przyjmuje po prostu. Tak. że go otrzymuję. To jest właśnie otrzymać. Przyjąć, otrzymać. Tak. Tutaj Aleksander otrzymał, bo tak jest. I otrzymał tam responsum. No i to pani powinna odgadnąć, albo wiedzieć, albo tak skojarzyć. Co znaczy responsum? Otrzymał. Tak. No to niech pani teraz całe to przetłumaczy. Tak jest. Druga linijka nam podaje treść tej odpowiedzi. Tu jest skrót. Usquam, czy usquam quo. A tutaj? Der. Zwróć uwagę też, że jakby krój pisma, również się, użyto innego kroju. Znaczy krój to były przy wydrukach, po prostu tutaj użyto przy druku może mówić o kroju, może mówić o innym piśmie. Kiedy jest jakby legenda, kiedy jest cytat, powiedzmy, nie? To może być trochę trudniejsze. Usquam quo Aleksandr, żeby to przetłumaczyć. Jakże daleko, Aleksandrze? Bo to jest, może być zdanie pytajne. Jak daleko, Aleksandrze? Aż dokąd, Aleksandrze? W ten sposób. I ta odpowiedź wiąże się z tymi dwoma kwadratami. Tego Państwo nie będą wiedzieli. Ale chcę pokazać na tej mapie, oczywiście zaraz do tego wrócę. O ile mapa Ptolemeusza była informacyjna, ale zawierała sporo, tak powiem, informacji osobliwych, prawda? Tam mieliśmy o tych. Co tu mieliśmy? Dobrze, tutaj Aputhas, Lapis, Herkuleus, Invenitur. Jakby u tych wysp znajduje się kamień herkulejski, czyli taki, który przyciąga statki. Tutaj antropofagi, Incole antropofagi sunt, czyli mieszkańcy są kanibalami. Tutaj mają Harum. Kole, Caudas, Habere, czyli że mają ogony. Gdzieś były też satyrowie, gdzieś tu byli. Gdzieś byli też satyrowie. A, Satyrorum właśnie. Pewnie insula. Wyspa satyrów i tak dalej. Więc tu było sporo takich informacji o osobliwościach. To na tej mapie, na tabula, ponieważ jest to mapa użytkowa, takich informacji jest bardzo mało. I właściwie nie ma zupełnie informacji o dziwnych istotach i dziwnych obiektach. Ale ta informacja jest jedną z bardzo nielicznych. Jeszcze jedno widzieliśmy przed chwilą. To była ta mapa o pustyni, po której szli Izraelici. Ale tak naprawdę jest to próba jakby opisania pewnego obiektu geograficznego, pewnej pustyni, więc można powiedzieć, że to jest nazwa. Tutaj także mamy próbę zidentyfikowania pewnego punktu, najdalszego punktu, do którego dotarł Aleksander Wielki. I według tradycji historyków Aleksandra miał zbudować dwa ołtarze w tym najdalszym punkcie. I to są te dwa ołtarze, one są tak oznaczone. I miał otrzymać, to już według nie historyków, ale według takiego bardzo popularnego w późnym antyku i średniowieczu dzieła Romans o Aleksandrze. On jest przełożony na polski. To jest takie dzieło przygodowe o Aleksandrze, takie niehistoryczne, ale takie właśnie, bardziej literackie. Literackie w tym sensie, że bardziej oparte na fikcji. Miał otrzymać od Bogów, w którym złożył ofiary, taką odpowiedź. Dokądże jeszcze, Aleksandrze? Która miałaby znaczyć, że donikąd, że tu się kończy twoja droga. Więc to jest miejsce, do którego dotarł Aleksander i jednocześnie dla twórcy mapy koniec świata. Tu się kończy jego wiedza. Przy czym on inaczej niż Ptolemeusz, bo widzimy, że Ptolemeusz, o, zrobił tak, jest jakiś ląd dalej, nie wiem, co tam jest. To twórca tabuli urywa świat w tym miejscu. Tak to po prostu robi. Spójrzmy sobie, proszę Państwa, w inne miejsce teraz. O, tutaj mamy właśnie to, co było na sprawdzianie. Aree fines Romanorum. Tak jak na mapie Ptolemeusza, to dla średniowiecznej właśnie bardzo charakterystyczne. Dyftong, ten AE jest oddany tylko przez E, nie? Czyli Aree fines Romanorum. Tu się kończą granice Rzymian, nie? I tu jest pustynia. Sama granica nie jest zaznaczona, ale to jakby jest koniec Rzymian. Tu jest Mezopotamia, nie? Tutaj mamy Fines exercitus Syriatice et conmertium barbaro. No i to jest skrót Rum. Czy to są granice wojska syryjskiego, czy jakby tutaj dotąd dociera wojsko syryjskie, czy jakby tu się kończy władza wojska, rzymskiego wojska stacjonującego w Syrii. I tutaj jest miejsce spotkań, to jest jak commercium, czyli miejsce handlu, rynek barbarzyńców. Nie? Tutaj mamy Campi deserti et inhabitabiles propter aquae inopiam. Trzeba się tego drogopisem przyzwyczaić. Słowa też są łamane niekiedy, kiedy mają dziurki. Tutaj znowu akwa, oczywiście też powinien być dyftong, ale jak w całej tej mapie, dyftong jest przez E oddawany. Czyli pola, obszary puste. Inhabitabilis. Tu inhabitabiles. To słowo coś Państwu przypomina? Inhabitabilis? Co to może oznaczać? Jak Państwo myślą? O, teraz Państwa widzę. Wrócę do Państwa na chwilę. Tak. Skojarzeniowo. Tak. Czyli to są jakieś obszary puste i do zamieszkania się nie nadające. I tu jest wyjaśnienie dlaczego. Z powodu inopiam aquae, czyli niedostatku wody. To jest gdzieś tam granice syryjskie, nie? Rzymskie w Syrii. Ciekawe też obiekty są, proszę Państwa, w Afryce. Syria, Rabat, dużo w Syrii. Damasceni, czyli Damaszek. Palestina, czyli właśnie Palestyna. Tutaj mamy Fluvium Jordanis, rzeka Jordan tutaj. Tu mam bardzo ciekawe, to też dosyć ciekawa informacja. Antea dicta Jerusalem. Czyli kiedyś to miejsce nazywano Jerozolimą. Czyli że ta informacja z burzeniem Jerozolimy w 135 roku. Oczywiście ewidentnie ta informacja musi mieć pochodzenie chrześcijańskiego, bo tylko chrześcijan by interesowało to, że tu kiedyś była Jerozolima. To obecnie to jest Elia Kapitolina. Elia Kapitolina, czyli miasto założone przez Hadriana i w IV wieku jeszcze tak nazywane, nawet po przejęciu panowania w cesarstwie przez Konstantyna. Dopiero z czasem w V wieku trzeba wracać nazwę Jerozolima. O, tutaj teraz trzeba to wykorzystać. Właśnie naszą tutaj tabulajc. I co o tym pisze tutaj nasz fragment? Że tutaj chyba jesteśmy, tak? Chyba jesteśmy tutaj. Dokładnie tak. Jeruzalem, czy Jeruzalem. Elia Kapitolina. Jeruzalem, Elia Kapitolina, nie? Antea dicta Jeruzalem. Niegdyś tak zwana Jeruzalem. Dobrze, i wróćmy do naszej tabuli. To jest może martwe. Bardzo dziwny ten kształt, prawda? Tutaj Synaj w ogóle. No to jest dziwna informacja. Są niektóre dziwne informacje. Znaczy podobne do takich z Ptolemeusza, ale jest ich mniej. Hik, cenocefali, zaskuntur. I to nie jest aż takie trudne. Może poproszę o próbę Pani Magdaleno, może. No, pani Magdaleno, dobrze. Hik już było, prawda? Co to jest hik, pani Magdalena? Tak, tutaj. Cenocefali, to jest nazwa własna, ale te istoty już były na poprzednich zajęciach, się pojawiły. Pani może pamięta, co to były cenocefale, czyli kynokefale, kynokefalowie. Co to za istoty? Ktoś z Państwa pamięta, jakie to istoty? Kynokefale? Czy kynokefalowie? Miałem Państwu wrzucić artykuł, a nie wrzuciłem w końcu. Psiobłowcy. Kion, pies po grecku, prawda? To. A naskuntur, Pani Magdaleno, co to może być? Od naskor łacińskiego. Ktoś z Państwa ma pomysł, co to może być? Tak, tu rodzą się psiogłowi. Tak, jest taki kawałek świata, gdzie rodzą się psiogłowi. Już wiedząc, jak ta mapa działa, to wiem, że tu jest Synaj. To jest Morze Czerwone, proszę Państwa. Czyli to jest gdzieś południowa Afryka, znaczy południowa w sensie na południu od Egiptu, może wybrzeża dzisiejszego Sudanu. Tak by tutaj. Jeszcze z tym na skutku gdzieś tutaj było jeszcze jeden były zwierzaki. Gdzieś tu zapomniałem, nie wiem, czy będę pamiętał. Jeszcze była jedna taka fajna, gdzieś to była informacja. Mogę ją może ją przegapiłem. Jeszcze o słoniach było. Chciałbym Państwu powiedzieć o słoniach. O, tutaj. To jest. In his locis elefanti naskuntur. Pani Marcelino, jak to przetłumaczyć? In his locis elefanti naskuntur. Dokładnie w tych miejscach. W tych miejscach rodzą się słonie. Fajne, nie? Mi się podoba. Zależy na Państwa. Podoba się pamiętać, że ktoś tak napisał na mapie. Tak nacisnął miejsce. Tu rodzą się słonie. Fajne, prawda? No, bez przekonania, ale ja jestem przekonany, że to bardzo fajna informacja jest. Jeszcze w Afryce Państwu jedną rzecz pokażę. To, znaczy jedną, albo jeszcze drugą. To jeszcze tego nie wiem. To jest Antiochia. To jest Nil w ogóle. Jego delta, tak niesamowicie rozbudowana. Nie ma Aleksandrii właśnie. Ale jest mnóstwo jakichś innych, pomniejszych obiektów. Tu jest bardzo ciekawe takie Serapeum. Kreska na dół, to już Państwo wiedzą, to jest taki bardzo popularny skrót. Skraca M końcowe, nie? W ogóle kreska na końcu nad samogłoską z reguły skraca M końcowe. I to Serapeum, to ono mieściło się w Aleksandrii. Ale nie ma miasta Aleksandrii, jest jeden ze świątyń w tej Aleksandrii. Nie mam pojęcia dlaczego tak. Jakby Egipt tu jest pokazany zupełnie równoleżnikowo. Tutaj teraz płynie, idziemy sobie w dół Nilu. Znaczy w górę Nilu idziemy. W dół mapa w górę Nilu. A według tej mapy to idziemy na zachód. Więc widzimy, że to jest bardzo w ogóle wszystko umowne. Fluvium Nilus qui dividit Asiam. To jest znowu skrót et Libiam. Czyli rzeka Nil, która dzieli Azję od Libii. Azję i Libię. O, tutaj to mieliśmy bardzo podobne rzeczy także na tej mapie Ptolemeusza, czyli to źródła Nilu. Staram się być u źródeł Nilu, nie? Hi Montes. Subjacente, to jest słowo czytelne, ale tak to będzie, subjacente, paludi, simili, meotidi, skrót, bardzo charakterystyczny skrót, mają go Państwo na liście skrótów, per, quem nilus transit. Jakby te góry, leżące poniżej, czyli może być na południe, od bagien podobne do tych meotyckich, chodzi o Morze Azowskie. Meotyda to jest Morze Azowskie, Prudes Meotidi to właśnie tak nazywano w antyku, przez które przepływa Nil. Przepływa Nil. Okej. Okay. Tu mamy Zatoki Syrty. No i tu jest takie dziwne coś. Hok. Flu. Ja to sprawdziłem, co to jest, bo nie przeczytał tego sam. Hok Fluvium. Ta rzeka. Kwi, to znowu skrót Kwidam. Green. Green. Wokand. Ali Nilum Appellant. Ta rzeka, którą wołają, którą nazywają Green, a inni także nazywają Appellant Nil, nazywają Nilem. Tutaj nie jestem w stanie na to czytać. To jest Subterra Etiopum in Nilum Ire Lacum. Okej. Dicitur enim. Subterra Etiopum in Nilum Ire Lacum. Czyli Dicitur powiada się bowiem, że idzie in Nilum Lacum do jeziora Nilowego pod ziemią Etiopów. O co tu chodzi, proszę Państwa? Musimy spojrzeć na całość. Pamiętają Państwo być może Herodota, który stwierdził, że o, tam kiedyś Libijczycy doszli do źródeł Nilu. Tam, no i ten Nil, że w ogóle że w innej części, ale on się łączy jakoś z rzeką Nil, bo tam żyją hipopotamy też i krokodyle. To jest odzwierciedlenie podobnego poglądu. Mianowicie jest mowa o tym, że tu jest taka rzeka, to się nazywa Green. I ona przez jakiś czas płynie pod ziemią. Ten odcinek. I wpada do jeziora Nilowego. Czyli, że jest to rzeka Nil, nie? To jest jedna rzeka. Tu to przekonanie jakby się wyraża znane już od czasów Herodota, nie? O, tutaj mamy. To jest rzeka Green, nie? Fluvium Green. Tu płynie, tu płynie. Tu gdzieś znika pod ziemią i tu ma niby wypływać. Okej. Okay. Nigdzie to dla mnie to ciekawa sprawa. Czy są jakieś pytania, proszę Państwa, bo też już nasz czas trochę końca dobiegł. Czy coś tu Państwa zainteresowało? Można poeksplorować te dwie strony, które Państwu dałem, właśnie do pracy z tabulą, do różnych takich prac esencjalnych, to się może przydać, no i w ogóle do zabawy też. Pytania, wątpliwości? Nic. Za tydzień Księga Monstrów. To znowu jest czytanie rzeczy przyjemnych o dziwnych istotach, bardzo krótkich rozdziałików. Więc bardzo zapraszam. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Jeszcze zapytam tylko Pani Elizabeto, ja Pani wysłałem zeskanowaną książkę. Nie wiem, czy Pani widziała. Niech Pani zobaczy. Dobrze. Zatem jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do widzenia.